Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Robert Firkowski, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Dzień dobry.
Dziś będziemy podsumowywać rok, przede wszystkim ten, który dobiega końca właściwie. 30-lecie, tyle już jesteście. Ja, zanim oddam panu głos, muszę powiedzieć, proszę się nie gniewać za to sformułowanie, broń Boże, ale dla mnie Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa przez długi czas była takim reliktem przeszłości. Ja was odkryłam na nowo w tym roku i też mieliśmy okazję się spotkać, rozmawiać o szkoleniach, które prowadzicie, trochę o tym 30-leciu właśnie, i ze zdumieniem odkryłam, że wy naprawdę działacie i robicie dużo, ale wcześniej to dla mnie to było takie, no niby są, ale właściwie nie wiadomo kto, nie wiadomo po co, nie wiadomo co robicie tak naprawdę. Wielu tak postrzega jak ja, czy to ja jestem wyjątkiem od reguły, że tak powiem?
Nie jest pani wyjątkiem. Takich osób i takich spostrzeżeń na temat izby było do niedawna jeszcze sporo. Wynika to chyba bardziej z historii izby, gdzie, nie oszukujmy się, wcześniej przez lata komuny nic się nie działo. W momencie, kiedy ta komuna w końcu odeszła i ta przedsiębiorczość mogła mocno rozkwitać, to podejście do izb handlowych, przemysłowo-handlowych było zupełnie inne, bo ze względu na to, że w naszym prawodawstwie nie było nic konkretnego odnośnie budowania przedsiębiorczości, to sami przedsiębiorcy musieli wziąć to w swoje ręce i tak powstawały pierwsze izby przemysłowo-handlowe z początkiem lat 90. Podejście wtedy przedsiębiorców było zupełnie inne, bo też chodziło o budowanie, czy też, no tak, budowanie nowego prawa, które by sprzyjało też przedsiębiorczości. I tutaj był duży nacisk kładziony przede wszystkim też na te kontakty właśnie z samorządami, z politykami. Były też próby, część przedsiębiorców też kandydowało do Sejmu, do Senatu.
Okej, okay, czyli generalnie...
I to tak troszeczkę to można było to odebrać już w latach, po roku 2000, że te izby są takim troszeczkę skostchniałym tworem, bazującym jeszcze na tym, co było dekadę wcześniej. Ale wszystko się zmienia. Nic nie jest nam dane raz na zawsze i izby też się muszą zmienić. Nie wszędzie to się udaje, bo często jest tak, że część osób, która jest związana z izbami, jest z nimi związana od 10-20 lat i te zmiany, wprowadzenie tych zmian jest naprawdę trudne.
No, ja wierzę, że one są trudne z wielu powodów. Ja też mam taką nadzieję, że do tej naszej słupskiej izby przemysłowo-handlowej włączają się albo będą włączać nowi przedsiębiorcy. W cudzysłowie powiemy młodzi, bo to też nie do końca o to chodzi, żeby ktoś miał 20 lat i nagle pojawił się w izbie. Choć dajecie taką możliwość, pozwalacie się rozwijać, szkolicie tych, którzy otwierają swoje działalności gospodarcze także, czy podpowiadacie, jak to zrobić. No jest sporo kobiet, co mnie cieszy też wśród was już, i one też się pojawiały u nas w studiu, opowiadały o swoich działaniach, o odnodze, która powstała też dzięki waszemu wsparciu dodatkowo, czyli Klub Przedsiębiorczych Kobiet, to mam na myśli jeszcze. Ale zanim o tym, co teraz, to ja bym chciała, żebyśmy tak sobie to 30 lat, bo tu już powiedzieliśmy, że oczywiście, że ten układ był, tak go nazwijmy, skostniały przez wiele lat, że są ludzie, którzy są 20 lat w izbie. Im chyba najtrudniej, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jest no, jakby wchodzić w te zmiany, które się pojawiają, czyli iść za tym, co tu i teraz.
Zgadza się, ale to chyba wynika też z naszych wcześniejszych lat, w ten sposób, w jaki byliśmy wychowywani i też od zmian, które kiedyś zachodziły bardzo wolno. Teraz te zmiany naprawdę są szybkie i to, co było dobre 3-4 lata temu, już teraz jest po prostu nieaktualne. I umiejętność patrzenia na te zmiany, dostosowywania się do nich, szukania też nowych rozwiązań jest bardzo ważna. A prosty przykład jest taki, ja się wychowałem na telefonie stacjonarnym, teraz tego już nie ma, wszyscy telefon mamy w kieszeni i tak naprawdę to cały świat mamy w kieszeni.
To prawda.
I to minęło 30 lat, nie? To w przeciągu 30 lat zaszły takie zmiany, że to kiedyś to zachodziły przez setki lat. I teraz podejście do tego wszystkiego, uświadomienie sobie, że ta jedyne, co jest w życiu niezmienne, to zmiana. I cały czas trzeba na to patrzeć, jest bardzo ważne. i też ta otwartość, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić dobrze, tak jak nam to się wydaje, dlatego my bardzo słuchamy naszych przedsiębiorców. Wiele pomysłów, które są wprowadzane w naszej izbie, to są pomysły przedsiębiorców. To nie polega na tym, że my sobie siadamy na zarządzie i myślimy, co będzie dobre. Większość pomysłów podsuwają nam przedsiębiorcy i w tą stronę idziemy.
Czyli one wynikają z potrzeb, właśnie tu i teraz.
To, co pani też powiedziała na przykład odnośnie kobiet, kiedyś kobiety nie były tak aktywne jako przedsiębiorczynie. Teraz to się
one
wszystko...
też, przepraszam, mówią, że nie były dopuszczane do tego, żeby być w izbie, czy żeby pojawiać się, żeby ich głos wybrzmiewał i pojawiał się.
Z tym niedopuszczaniem to bym się nie zgodził. Bardziej to chyba wynikało z takiego zmonopolizowania przez długie dekady przez mężczyzn. Teraz to się wszystko zmieniło. Okazuje się, że kobiety naprawdę bardzo fajnie myślą, są przedsiębiorcze i tą szansę wykorzystują, a jeśli one jeszcze chcą się dzielić swoimi doświadczeniami, niekiedy naprawdę trudnymi, także to jest dla nas bardzo cenne, bo tak naprawdę to izba służy do tego, żeby pomagać w rozwijaniu biznesów. Słuchanie przedsiębiorców, doradzanie, wyznaczanie kierunków, a przede wszystkim ta możliwość spotkania się i porozmawiania. Bo ciężko, to bardzo dużym problemem jest, mają przedsiębiorstwa jednoosobowe. Gdzie w momencie, kiedy założy się tą działalność, mamy tą swoją rodzinę, babcie, ciotki, znajomych. Jeśli w tym gronie nie ma żadnej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, ciężko jest od takich osób uzyskać jakąś fajną radę, poradę odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej. Ale takim miejscem jest izba, która zrzesza przedsiębiorców i tutaj się dzieją fajne rzeczy. Ja do izby wstąpiłem w 2011 roku i nie znałem nikogo. Ja pamiętam pierwsze...
A, przepraszam, a to ja muszę zapytać, a jak to się stało, że pan podjął tą właśnie działanie w kierunku i chciał dołączyć do izby? Skąd się to wzięło?
Ze zmian, które zachodziły.
Okay.
Bo pamiętam, tak, sprzedaż w moim życiu jest ze mną od bardzo, bardzo dawna. Ale na przełomie tych kilku dekad ta sprzedaż się mocno zmieniła. Na początku lat 90. się wszystko sprzedawało.
Na pniu, jak to mówią.
Na pniu, tak. Mhm. Nikt nie myślał o tym, żeby dbać o klienta. To klient musiał prosić i być grzeczny, żeby coś kupić. Teraz to się wszystko pozmieniało i był taki moment, a kiedy jeszcze zacząłem działać z przedsiębiorcami, bo prowadzenie biznesu, który jest skierowany do przedsiębiorstw, a do osoby indywidualnej, to są dwa różne biznesy, dwa różne podejścia. I brakowało mi wiedzy, która pozwoliłaby mi lepiej nawiązywać relacje z przedsiębiorstwami. I w jednej z książek, którą przeczytałem, jest Biblia Handlowca, bardzo fajna, stara książka, i tam jest jeden rozdział, gdzie jest napisane, że jeśli w twojej miejscowości są jakieś organizacje zrzeszające przedsiębiorców, zapisz się tam. Mhm. Ja to zrobiłem, ale nie wiedziałem dokładnie po co, nie? Bo tak było napisane.
No tak.
I tak się stało. I faktycznie te pierwszy rok to nie znałem nikogo. Ja pomału te osoby poznawałem. No i teraz na 30-leciu, na jubileuszu 30-lecia, kiedy stałem i mogłem przemawiać do wszystkich, tak mi właśnie przeleciało przez głowę to, że jeszcze niedawno stałem w rogu i nikt nie chciał ze mną rozmawiać, a teraz to ja przemawiam do wszystkich.
Ciekawe, jak wiele osób jest takich, które właśnie trafiają do was i sobie myślą, że nie wiem, po co tu jestem tak do końca. To też się pewnie zmieniło, też inaczej rozmawiacie z tymi ludźmi.
To jest tak, izba swego czasu miała bardzo dużą rolę w takim pomaganiu przedsiębiorcom w urzędach, tak, w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, gdzie faktycznie przedsiębiorcy mieli problemy.
To
izba była w stanie w jakimś stopniu to pomóc. Nie zawsze się to udawało, bo jeśli któryś z przedsiębiorców troszeczkę za mocno się zagalopował, to już się nic nie dało zrobić. Ale dla mnie izba jest jej cel jest troszeczkę inny. O tym nie można zapomnieć, że faktycznie my możemy pomagać, ale to nie znaczy, że będziemy wyręczać przedsiębiorców.
No tak.
Bo ten przedsiębiorca też to musi zrobić, możemy wspomóc. Ale to, co u mnie naprawdę zadziałało, to budowanie relacji, poznawanie tych osób, a przede wszystkim uczenie się od nich. Ja to tyle razy powtarzam i będę to często powtarzał, że mój biznes nie byłby w tym miejscu, w którym jest, gdybym nie poznał tych wszystkich ludzi, miał możliwość z nimi rozmawiania, oglądania ich biznesów i budowania swojego. Też mój biznes jest po części zbudowany na potrzebie tutaj lokalnych przedsiębiorców.
Czyli to jest ta uważność, rozumiem, którą się ma i no, możliwość korzystania, wyciągania tych dobrych rzeczy albo lekcji z tego, co się nie udało od innych.
Dokładnie. Rozumiem. Ale to nawet to wyciąganie tych lekcji, że coś się nie udało komuś i ja tego nie popełnię, to tak nie działa, bo to jest tak jak wiemy, że cytryna jest kwaśna.
A każdy ale, bierze do ręki.
No tak, weźmiemy do ręki, popatrzymy, ale dopiero jak spróbujemy, to doświadczymy tego, że ona jest kwaśna. I tak samo jest właśnie z tymi innymi doświadczeniami. Ludzie nam opowiadają o swoich przeżyciach, błędach, które popełniali. My to słyszymy, ale dopiero kiedy sami to popełnimy, to dopiero zaczynamy to doświadczać, że kurczę, faktycznie tamten miał rację.
No tak.
Bo to jest tak, że innemu się wydarzyło, nam się to nigdy nie wydarzy.
Myślę, że to tak towarzyszy wielu w różnych dziedzinach życia, niestety.
Często ja na przykład się spotykam z takim pytaniem, co mi izba da? Do przedsiębiorców, którzy chcieliby się zrzeszyć. Dużo myślałem na tej odpowiedzi, bo faktycznie ja się z tym często spotykałem i odpowiedź, która mi sama przyszła do głowy, to jest taka, że izba nic nie da, bo izba nic nie ma. Ale te osoby, które i firmy, które są zrzeszone w izbie, to już tak. To tutaj faktycznie można fajne rzeczy się nauczyć, czy też zacząć fajne biznesy. Tylko też niektórym przedsiębiorcom izba się myli z czymś, z miejscem, gdzie jeśli on się zapisze, to od razu wszyscy członkowie, którzy są, będą z nim współpracować i on będzie dużo sprzedawał, czy też świadczył usług. I to działanie lokalne, że wspierajmy lokalnie siebie nawzajem, ma sens. Tylko, że wspierajmy siebie lokalnie wtedy, kiedy jesteśmy uczciwi, wiarygodni i możemy liczyć na siebie.
Czyli trzeba sobie wypracować, rozumiem, pewne kontakty i no, to miejsce w grupie.
Oczywiście. I to firma firmą, a człowiek człowiekiem. Za każdą firmą stoi człowiek.
Oczywiście.
I to trzeba z tymi ludźmi po prostu dobrze żyć, rozmawiać, a przede wszystkim, żeby oni się... Nie przekonywać ich, tylko żeby oni się przekonali, że jesteśmy godni zaufania i mogą na nas liczyć. Zawsze jest tak, że takie długofalowe relacje w biznesie budują się w momencie, kiedy któryś z przedsiębiorców ma jakąś potrzebę lub też duży problem. Jeśli my w tym mu pomożemy, przejdziemy z nim ten problem, to później jesteśmy w stanie na długo z nim być razem, ale jeden warunek, że to nie znaczy, że później możemy robić co chcemy. To trzeba cały czas... To by te relacje pieścić i cały czas pokazywać, że faktycznie to zaufanie, którym nas obdarzyli, naprawdę ma sens i że taka firma, przedsiębiorca nie popełnił błędów współpracując z nami. Bo to jest najgorsze, co może być, że po pewnym czasie nagle ktoś siądzie i mówi, kurde, balans, czemu ja się z nim związałem?
No to też są błędy, których nie unikniemy raczej, myślę. One się zdarzają i no to jest kolejna lekcja, myślę. Dla wszystkich.
Zgadza się. I tutaj nasz region jest bardzo fajnym regionem, bo przez te 30 lat tu się tak dużo pozmieniało. Z miejsca, gdzie Słupsk był takim miejscem, gdzie było dużo, no się dużo to złe słowo, ale były duże przedsiębiorstwa państwowe, których już nie ma.
No, Alka choćby.
Tak. I w tamtym czasie Słupsk był takim miastem rzemieślniczym. Było dużo rzemieślników. Nie było dużych firm, tak jak teraz, ale przez te 30 lat się naprawdę dużo pozmieniało. Nie mamy się czego wstydzić, bo firmy, które tutaj są lokalnie, naprawdę są potężne, działają z całym światem, sprzedają swoje produkty na cały świat. I tak jak kiedyś Słupsk był miastem o bardzo wysokim bezrobociu, tak tego bezrobocia teraz nie ma. Wręcz odwrotnie, tych osób, rąk do pracy naprawdę potrzeba coraz więcej, co widać chociażby po tym, że nasze ulice robią się coraz bardziej kolorowe odnośnie osób, które
przyjeżdżają,
chodzą po naszym mieście.
A ma to swoje plusy i urok, muszę powiedzieć, że to jednak też okazało się, że możemy być otwarci. Mamy pewien potencjał, są tu ludzie, którzy chcą na świecie, są ludzie, którzy chcą tu przyjeżdżać. Ja myślę, że to ma swoje plusy.
Fajna rzecz się zadziała też taka, że sporo osób wraca do Słupska. Wyjechało na studia, założyły rodziny, ale po paru latach wracają. Są też przykłady rodzin całych, które ze Słupskiem w ogóle nie są związane, a przeprowadziły się do Słupska i tutaj pracują. No tak. I bardzo lubię rozmawiać z takimi osobami, bo to jest interesujące, co spowodowało, że faktycznie one tutaj chcą mieszkać. Bliskość morza to jest bardzo duża.
Ja mogę powiedzieć panu, co się stało, bo ja jestem takim człowiekiem, który z Poznania przyjechał po 12 latach mieszkania tam. Mnie oczywiście, jak wielu pewnie, ściągnęła w cudzysłowie praca do miasta. Trochę życiowa sytuacja, bo ja jako mama z młodym, z małym dzieckiem, że tak powiem, tu miałam mamę, brata, więc było mi wygodniej w pewnym momencie się pojawić. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, że ja przez wiele lat nie lubiłam Słupska. Ja się go uczę od nowa. I taką sympatią zaczęłam pałać kilka lat temu i doceniać odległości przede wszystkim, tak? Czyli to, że aptekę mam za płotem, przedszkole także właściwie nie zajmuje mi zbyt wiele czasu dojechanie. Szkoła 200 metrów od domu, siłownia 150 metrów od domu, 6 minut jadę autobusem do pracy. Nie muszę samochodu wyciągać. Jak mamy ochotę, to właściwie w 20 minut jesteśmy nad morzem. Także to są te plusy, które ja zaczęłam doceniać. Dodatkowo oczywiście dołożyła się praca w radiu, czyli to, że ja znalazłam swoje miejsce i w końcu wiem, co ja chcę robić i czuję się osobą tu i teraz właśnie. No i też wychodzę z założenia, tak samo mój mąż, czy moje dzieci, choć syn studiuje w Trójmieście, w tej chwili starszy, że właściwie świat się skurczył, czyli mieszkając tu, mając te skrócone odległości w codziennym życiu, pojechać możemy wszędzie w tej chwili. Nie ma ograniczeń. Czyli nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie ja śpię, mieszkam i pracuję, jeśli jest mi tu wygodnie i dobrze. Natomiast jeżeli mam ochotę pojechać, nie wiem, do teatru, do przyjaciół, no to drogi już są coraz lepsze. Właściwie to jest 4,5 godziny, jesteśmy w Warszawie.
Zgadza się. I sama ta mobilność, która mocno się zmieniła. Ja pamiętam jeszcze w latach 80., jak zbierałem takie czasopismo Świat Młodych i zawsze w czwartki był na ostatniej stronie Świat na czterech kółkach o motoryzacji. No, kiedy ja to do dzisiaj pamiętam, jak przeczytałem o takim, nie pamiętam marki tego samochodu, ale to był taki mały samochód i było napisane, że to jest idealny samochód jako drugi w rodzinie. Ja tak na to czytam, jaki drugi w rodzinie, jak tutaj wiele rodzin, jednego nie ma nawet. No. Teraz to wszystko jest.
Brakuje miejsc parkingowych.
Tak, także to się naprawdę pozmieniło. Ten świat się naprawdę skurczył.
Skurczył się, tak.
Pytanie co jest tylko nasze priorytety. Czego tak naprawdę chcemy? Jeden z moich synów mieszka w Warszawie i jak jakiś czas temu rozmawialiśmy, to mówi mój tata, i co z tego, że ja mieszkam w Warszawie, jak ja w życiu codziennym poza dzielnicę nie wykraczam?
No właśnie, to jest to, o czym ja mówię, tak? Jesteśmy tu i teraz. No, ma być nam wygodniej, dobrze. Nie ma znaczenia, gdzie śpimy, w cudzysłowie oczywiście, tak? Ważne jest, no co jest dla nas ważne? No to, żeby pracować, mieć, daj Boże, taką pracę, która daje nam satysfakcję i pieniądze, tak? Daje nam możliwości. Ja się zawsze zastanawiałam, jak to jest, że ludzie mówią, że pieniądze nie mają znaczenia, czy szczęścia nie dają. Ja mówię, no dobrze, ale dają wolność pewną. Dają możliwość podejmowania decyzji takie, jakie są nam potrzebne w tej chwili. Dają nam możliwość podróżowania, poznawania świata, wyjeżdżania, próbowania nowych rzeczy, innych, kontaktu z innymi ludźmi. No, całe spektrum, że tak powiem.
Tylko to, co pani mówi, to jest prawdą, tylko w tej pogoni często ludzie za mocno się zadłużają. Takie życie na kredyt. I to jest niebezpieczne.
No tak.
I bo nie ma nic złego w podróżowaniu, zwiedzaniu świata, spędzaniu fajnie wolnego czasu, tylko no nie można przekraczać pewnych granic, bo wtedy robimy się tak naprawdę więźniami tego wszystkiego.
No to pełna zgoda rzeczywiście.
I jeśli tutaj jest taka równowaga zachowana, to życie naprawdę jest fajne i tak, i to nie ma znaczenia, w którym miejscu, gdzie
na
mieszkamy.
Na świecie, gdzie się żyje, prawda? Mhm,
tak. Kwestia jest umiejętnego korzystania z tego.
No work-life balance, mówią, nie jest to łatwe. Zwłaszcza takiemu pokoleniu jak nasze, bo no, my byliśmy wychowani w kulcie pracy. Nie byliśmy wychowywani tak, że jest urlop i ja się też tego uczę w tej chwili, tak? Tego w cudzysłowie zaciągania sobie lejców i pozwolenia na odpoczynek, a nie brania dodatkowej rzeczy do zrobienia. Bo moi rodzice no, wychodzili z założenia, że jak oni nie wypracują pewnych rzeczy, to nie będą mieli. I myśmy to, jakby to też do nas trafiało, tak? Więc jak to zrobić, żeby ten work-life balance był? Macie na to receptę w izbie?
To jest bardzo indywidualne, bo no ten work-life balance dla niektórych tak jest jakoś przyjęte, nie wiem czemu, że 50 na 50. Mhm. Tylko patrząc to godzinowo, te 50 na 50, to wychodzi, że powinniśmy 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu pracować.
No tak.
Ale nikt tak tego nie przyjmuje. Pytanie jest takie, do czego, co chcemy przez to osiągnąć, rozwijając się też. Ten work-life balance może być 80 do 20 odnośnie pracy, może być też odwrotnie. To wszystko zależy od tego, co robimy, jak robimy i tak, i od potrzeb, ile tak naprawdę jest nam potrzebne. Kiedyś się więcej pracowało, bo tak jak pani powiedziała, bo nie było. Żeby cokolwiek mieć, trzeba było na to zarobić. My jako to pokolenie rodziców obecnych dzieci, my to zrobiliśmy. Nasze dzieci już nie muszą tak mocno pracować, żeby osiągać, mieć to samo, co my. Oni już to mają. Przykład chociażby taki, że większość 30-latków zwiedziło już więcej z świata niż kiedyś, jakby niemieccy emeryci, bo to było takie marzenie naszych emerytów, że jak przyjdziemy...
Być jak oni.
Tak, być jak oni, zwiedzać świat, nie? A teraz to młodzi ludzie wszędzie jeżdżą. To po prostu się pozmieniało. Także ich priorytety też się zmieniają. Nie potrzeba aż tak dużo pracować. Automatyzacja, cyfryzacja daje nam to, że ta praca nie musi być tak ciężka.
No możemy ją też zabierać ze sobą. To jest też plus tych czasów, które są, że w wielu wypadkach praca jedzie z nami, jedzie po prostu komputer. Tak.
Ale nie wszystko da się
nie,
zrobić.
Nie, wszystko, nie pełna zgoda.
Są rzeczy, które jednak trzeba przyjść do firmy, stanąć przy maszynie i po prostu to wykonać. Jak pamiętam jeszcze, to było w koniec lat 90. Tak sobie... Musiałem coś wydrukować, nie? I musiałem pojechać do firmy, podłączyć, włączyć komputer, drukarka tylko była podłączona przez przewód. I tak sobie myślałem, jakby było fajnie, żeby to tak można było się drukować, jak się chce i z jakiego miejsca się chce. No teraz to wszystko jest, nie?
No tak, łącznie z tego, można z telefonu wydrukować.
Dokładnie, także to wszystko się pozmieniało. I to będzie jeszcze się zmieniało. W którą to stronę tak naprawdę pójdzie, to my nie wiemy. To dużo jest ekspertów, którzy mówi, co będzie. Nie? Tylko jak się to nie sprawdzi, to znajdą 100 różnych powodów, dlaczego się
wytłumaczenia,
nie, dlaczego się nie spełniło. Ale co jest najważniejsze, to rozwój osobisty.
Mhm. Stawiacie na to w izbie?
Tak, ale powiem pani, że to jest bardzo trudny temat. Bo do tego, żeby się naprawdę rozwijać, to trzeba być też otwartym. Umieć też powiedzieć o sobie, przyznać się też do swoich błędów. I tutaj się zaczyna problem.
No tak. No tak. Który szef to robi? No,
że nie zawsze to w tą stronę idzie, ale to, co zauważam, to właśnie ta zmiana pokoleniowa, która następuje wśród przedsiębiorców, to już to młodsze pokolenie jest zupełnie inne. Kiedyś było, ciszej będziesz, dalej zajdziesz, nie? Nikomu się nic nie mówiło, pracowało się, najlepiej, żeby nikt nic nie wiedział i jest okej. Okay. Teraz to się wszystko zmienia. Firmy muszą być prospołeczne, muszą być obecne w życiu mieszkańców, a żeby to zrobić, to firma musi działać, musi się pokazywać. Nie?
No nikt nie zapuka do drzwi sam z siebie.
I to, co na przykład brakuje młodym osobom w Słupsku, ale podejrzewam, że w innych miastach też tak jest, to jest ten brak wiedzy na temat przedsiębiorstw, to, co się dzieje dookoła.
Czyli myśmy kiedyś też mieli przyjemność o tym rozmawiać. Rzeczywiście tak jest, że bardzo wiele osób w ogóle nie wie, jakie firmy są w regionie u nas i czym się zajmują.
Zgadza się, ale problem jest jeszcze jeden, że firmy nie mówią o tym.
Okej.
No teraz to się zmienia. Nie?
No zmienia. Ja patrzę na Marcosa, który...
Dokładnie.
Naprawdę, drodzy państwo, to jeżeli możecie, to przyjrzyjcie się też pod pan Cezary Kosecki. Bardzo wiele robi. Być może tych firm jest więcej. To moja ignorancja to również w temacie wychodzi. Choć ja tych firm parę rzeczywiście znam. Też z przyjemnością skorzystam i będę zapraszać przedsiębiorców słupskich na antenę. Możemy rozmawiać o tym, co robią, jak to u nich działa i wygląda.
No to jest bardzo dobry pomysł.
No, żebyśmy przybliżyli rzeczywiście ten lokalny biznes naszym mieszkańcom, zwłaszcza młodym, choć
zwłaszcza
nie tylko.
Młodym, to... Ja zatrudniłem bardzo młodą osobę, zaraz po szkole średniej, teraz to już, niedługo rok minie, jak pracuję. I to, co mnie zaskoczyło bardzo i właśnie tak dało taką kierunek, że tego po prostu brakuje, to jak zaczęliśmy razem jeździć po firmach, to było bardzo duże zdziwienie, że jakie mamy firmy tutaj, co robią, z kim współpracują. Nie ma się co oszukiwać, że część firm jest naprawdę bardzo ładnie scyfryzowana i zautomatyzowana. To już się tutaj nie mamy czego wstydzić. I to mi tak właśnie dało do myślenia, że jednak te młode osoby tej wiedzy nie mają. Tylko z drugiej strony, skąd mają ją wziąć, jeśli jej nie ma?
No tak, no bo to jest, znowu wracamy do tego, o czym już powiedzieliśmy, że sam człowiek do drzwi nie zapuka, jak nie będzie wiedział, do których i po co.
Tak.
Po prostu.
Tak. Też pokolenie rodziców tej młodzieży inaczej też by pracowała i pracuje, bo to są takie dłuższe relacje z firmami, z jedną firmą. Mhm. Nie ma czegoś takiego w tym pokoleniu, że co 5 lat zmieniamy, możemy sobie porównać różne firmy. Czy to jest dobre? To ja nie wiem, takie częste zmiany. Rozwój rozwojem, to tak, ale jak zmieniamy, to nie zmieniamy tak, że to jest za każdym razem inna praca w innej branży. Raczej staramy się zmienić inną firmę, ale w tym, co robimy już, nie? Bo w tym mamy doświadczenie i to jest łatwiejsze. Takie zbieranie doświadczeń właśnie, gdyby to było 5-10 firm, ale każda z innej branży, to wtedy... Można było powiedzieć, że mam fajne, duże doświadczenie odnośnie pracy w firmach. Na razie tego nie ma. Nie? Podejście starszego pokolenia i młodszego odnośnie pracy jest zupełnie inne. Młodsze pokolenie, właśnie użyję tego słowa, choć wytyka nam, że my bardzo dużo pracujemy. Oni chcą troszeczkę inaczej to swoje życie poukładać. Ale tak naprawdę to za 20-30 lat będzie widać, które podejście było lepsze.
No ja usłyszałam kiedyś od mojego syna, że on nie chciałby pracować tyle, ile ja pracuję.
Ale to znaczy godzin, czy?
Godzin.
Okej, tylko z drugiej strony proszę mi powiedzieć, jeśli nie pracujemy, to jakie inne mamy zajęcia?
No ja parę bym znalazła. Dodatkowych dla siebie.
No bo proszę też zwrócić uwagę, że tak, pralki automatyczne mamy. Kiedyś nie było. Frania jak była w domu, to już
to
był,
super,
to było cud. Nie? Zmywarki. I teraz nie jest problemem zmywanie naczyń, tylko wyjęcie ich ze zmywarki, czyli problem pozostał.
Tak, nie? Dyskusje się w wielu domach, myślę, toczą na ten temat.
Odkurzacze, które same odkurzają, czyli teoretycznie tego czasu powinniśmy mieć dla siebie jeszcze więcej. A wszyscy mówią, że tego czasu mamy coraz mniej. Chcemy coraz krócej pracować, a i tak tego czasu nie mamy. To chyba nie tutaj leży problem w tym wszystkim, nie?
Myślę, że nie. Myślę, że organizacja czasu i wolnego, i czasu pracy, no, powinny być szkolenia osobne zupełnie, chyba dla każdego pracownika też i pracodawcy, bo tutaj leżymy na całej linii.
Ja jakiś czas temu dużo czytałem odnośnie tego work-life balance, bo też wydawało mi się, że chyba ze mną coś jest nie tak, że ja tak więcej niż normalnie pracuję. No bo nie oszukujmy się, zaczynam od tej 7:30 i do 17:00 pracuję. 5 dni w tygodniu. To nie jest mało.
No nie.
Ale później tak sobie pomyślałem, ale z drugiej strony tak, mam czas na nurkowanie, mamy czas na wyjazd w góry, żeby po tych górach pochodzić, mam czas na to, żeby pojechać na narty, mam czas na to, żeby pojechać sobie nad jezioro. Mam czas na to, żeby się spotkać ze znajomymi, z rodziną. I to można zrobić. I tu chyba doszedłem do wniosku, że ważniejsze w życiu od tego, co robić, jest ważniejsze jest to, czego nie robić. Mhm. Jakbyśmy sobie zrobili taką listę rzeczy, które robimy bez sensu i wykreślić je, to nagle zostaną nam naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, na których warto się skupić. Bo tak za dużo czasu tak naprawdę przelatuje nam przez palce.
No, ja sama się łapię na tym i myślę, że wielu z naszych słuchaczy też złapie się za głowę, jak zrobi sobie takie podsumowanie, zajrzy w telefon i zobaczą, ile godzin przesiedzieli tak bez sensu, scrollując tego Facebooka, inne media społecznościowe, jaki to jest pożeracz czasu i właściwie, który niczego nie wnosi, niczego nie zmienia.
Tak, bo to fajne porównanie, bo tak, praca 8 godzin dziennie jest już dużo. Ale średnio, jeśli młodzież, i na to są badania, spędza 5 godzin czasu w internecie, w smartfonie, w komputerze, to jest okej.
Okay. Prawda?
Także mówię, tutaj troszeczkę inne priorytety. Ja tego, nie chciałbym, żeby to było odebrane, że ja to krytykuję, nie zgadzam się z tym.
Ja trochę krytykuję. Ja jako rodzic muszę panu powiedzieć, że ja trochę to krytykuję, patrząc na to z boku, i rzeczywiście zdarza nam się tupać nogą też i mówić wyłącz, wystarczy. Bo jak popatrzymy na to z drugiej strony, czyli to jest właśnie szkoła od 8 do 15, powiedzmy, to 5 godzin, o których pan mówił, dodatkowo internet, tak to ogólnie nazwijmy, no to właściwie zostaje już niewiele czasu na inne rzeczy.
A właśnie, tylko że te 5 godzin to jest liczone ze szkołą, gdzie w szkole też korzystane...
Z telefonu?
Tak,
no wiele szkół wyłącza, nie pozwala.
Okej. Okay.
Naprawdę.
Wielu rzeczy w szkołach nie można robić, ale
młodzież
jest
robi. No to pełna
bardzo
zgoda.
Pomysłowa. Zresztą my też byliśmy
też
pomysłowi.
Byliśmy, tak.
Także to jest... Ale powiem pani, jest inne niebezpieczeństwo z tymi telefonami. To się zaczyna już dziać. Bo to jest naprawdę duże uzależnienie. Znam przypadek, że młoda osoba straciła pracę przez korzystanie ze smartfona, ale nie dlatego, że korzysta ze smartfona, tylko że oglądała seriale podczas pracy i robiła coraz większe błędy.
Okej.
Okay. Brak skupienia.
No tak.
I tutaj jeszcze trzeba nałożyć jeszcze jedną rzecz, że jest duża różnica między kobietami a mężczyznami odnośnie tej wielozadaniowości. Jak kobiety faktycznie jeszcze z tą wielozadaniowością
sobie dają radę.
Facet niestety jest jednozadaniowy. Mhm. I teraz, jeśli zaczynamy się skupiać na dwóch, trzech rzeczach, coś zrobimy źle. Okej, okay, tutaj tam nie było dużego jakiegoś wpływu takiego, że nic się katastrofalnego nie stało, nie? Ale teraz weźmy drugi przykład, gdzieś przy jakiejś maszynie.
No tak.
To jest duże niebezpieczeństwo, nie? I to jest takie wyzwanie, z którym trzeba będzie sobie umiejętnie poradzić. Nie ma się też co oszukiwać, że ten telefon, korzystanie z internetu jest bardzo uzależniające, szczególnie te media społecznościowe.
No tak, social media, one są wciągające. Ja już powiedziałam, ja też się łapię na tym, że potrafię usiąść z kawą po południu, jak nikogo jeszcze w domu u mnie nie ma. Mam to, powiedzmy, pół godziny dla siebie w cudzysłowie i marnuję je na scrollowanie Facebooka, oglądanie sobie różnych zdjęć, filmików i potem się zastanawiam, właściwie po co.
Okej. Okay. I powiem pani tak, ja mam dwa smartfony. I tam jest taka aplikacja, ile godzin siedzisz w tym. I się okazuje, że u mnie to też nie jest
kolorowo?
Pół godziny. Tak, tylko że u mnie ten smartfon to jest narzędzie pracy. Ja mam też całą firmę w tym. I chcąc, nie chcąc, z tego korzystam.
Z
uwagi też na to, że jestem prezesem Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ta informacja, co się dzieje dookoła i tak dalej, też jest dla mnie istotna i tutaj dużo śledzę, ale też ta automatyzacja pomaga, bo na przykład alert Google, no niesamowite narzędzie, które pozwala ustawić to, co chcemy poszukać i on za nas to znajdzie i codziennie rano maila dostaje z tym, co mnie interesuje. Jeśli coś mnie przestaje interesować, to zmieniam to. Nie muszę szukać bez sensu. To jest dla mnie taka oszczędność czasu, że dostaję już naprawdę tą...
Wyselekcjonowane informacje.
Tak. I jest dużo innych takich aplikacji pomocnych, które pozwalają po prostu wyselekcjonować to, co nas interesuje. Tylko jak ze wszystkim, trzeba poświęcić czas na tą selekcję. No niestety, tego się nie da
ominąć.
Nie da się ominąć i ten czas trzeba poświęcić, ale później jest już fajnie. To tak samo aplikacja do zapisywania linków stron internetowych, jakichś wiadomości, które są istotne. Później mogę odsłuchać tego jadąc samochodem. To jest coś niesamowitego, że nie muszę siedzieć i czytać, nie? Bo to jednak muszę na to poświęcić czas. Ale jeśli jadę samochodem i też jak odkurzam w domu, słuchawki na uszy i mogę słuchać.
No tak.
To jest to wykorzystanie czasu, tak staram się to wykorzystać go maksymalnie. Zawsze coś można poprawić lepiej, nie? Także to...
No można.
Zachęcam właśnie do takiego szukania tych rozwiązań, które nie pozbawią nas tego, czego chcemy, co lubimy, ale też nie zabiorą nam maksymalnie czasu i pozwolą robić inne rzeczy, które są dla nas bardziej istotne.
Byśmy trochę uciekli od tematu samej Izby Przemysłowo-Handlowej, ale myślę, że Państwo nam to wybaczą, bo o wielu interesujących rzeczach powiedzieliśmy. Czas nam się niestety kończy. 30 lat, jak mrugnięcie okiem, ja bym powiedziała, z wieloma przeszkodami, to jest może złe słowo, ale z dużym rozwojem, o tak.
Z dużym rozwojem, ale co jest fajne w tym, że 30 lat Izba jest. I tylko i wyłącznie dzięki członkom, czyli firmom.
Ile firm? 70?
71 teraz dokładnie. Okay. Czyli przez te 30 lat przewinęło się ponad 350 firm, które były członkami, ale Izba jest i to jest duża zasługa przedsiębiorców, że jednak wierzą w tą Izbę, a Izba zaczęła słuchać przedsiębiorców. I to jesteśmy dla przedsiębiorców i z nimi chcemy działać.
Gdzie was znaleźć, gdyby ktoś chciał?
Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa znajduje się w Słupsku na ulicy Sienkiewicza 19.
Drodzy Państwo, niedaleko przystanek autobusowy, parking może nie za duży, ale gdybyście mieli potrzebę w centrum miasta, łatwo trafić, można znaleźć. Także strona internetowa, media społecznościowe oczywiście.
Tak, na Facebooku jesteśmy też.
Zachęcam i namawiam oczywiście przedsiębiorców, przede wszystkim namawiam do tego, żeby zechcieli zajrzeć, zobaczyć. Ja się przekonałam do was, mam nadzieję, że inni też.
Bardzo mi miło.
Kłaniamy się Państwu pięknie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.